spróbujemy przebrnąć przez ten czas, a temat jest niesamowicie istotny, niesamowicie ważny. Ilekroć mówimy o tym temacie, o którym za chwilę będziemy mówić, jest to temat, który wymaga olbrzymiej odpowiedzialności z obydwu stron, z mojej i waszej. Ponieważ ostatnim elementem w zbroi, o której mówił apostoł Paweł, ostatnim elementem jest przyłbica zbawienia. Jest hełm zbawienia. Przyłbica to jest coś, co żołnierz ubierał sobie na głowę. A to, o czym będziemy mówić, to jest właśnie zbawienie. I ludzie generalnie dzielą się na dwie kategorie. Na tych, którzy nie są zbawieni i na tych, którzy są zbawieni. Nie są zbawieni, ponieważ albo jeszcze nie wiedzą, jak być zbawionym, albo nie chcą wiedzieć, albo nie chcą słyszeć, albo nie chcą po prostu być zbawieni. Druga grupa ludzi to są ludzie, którzy poznali Chrystusa, którzy oddali Mu swoje życie i Biblia obiecuje im zbawienie. Jest to temat niesamowicie istotny, niesamowicie ważny, ponieważ Bóg tak to wymyślił, że jakość naszego życia, nasze decyzje tutaj na ziemi określają miejsce twojego pobytu, kiedy już ciebie nie będzie. Jeśli jeszcze nie wiesz, że ciebie kiedyś tu nie będzie, to się po prostu obudź. To nie jest dobra nowina, ale to jest nowina, którą powinieneś znać z biologii. Każdy organizm umiera. W końcu. Wcześniej czy później. I my często jako ludzie funkcjonujemy w bardzo dziwny sposób. Jeśli ktoś by ci powiedział coś takiego, słuchaj, zaczynasz nową pracę. Przez ten cały miesiąc będziesz musiał każdego dnia jeździć na szkolenia, które będą trwały od godziny 8 do 20. Będzie to trudne, będziesz miał tylko pół godziny przerwy, jak w Singapurze. Będziesz miał tylko pół godziny przerwy od 8 do 20. I wtedy, po tym całym miesiącu, wejdziesz na takie stanowisko pracy, że będziesz się już tylko tym cieszył. Co byś zrobił? Byłbyś w stanie przetrwać ten miesiąc, aby później wejść w miejsce, gdzie nie musiałbyś już od 8 do 20 zasuwać. Miałbyś normalny tryb pracy, ale taki luźny, dobrze płatny. Wszystko byłoby super. Każdy z nas by to zrobił. Ale jeśli mówisz komuś, że to życie na ziemi tutaj, to bez względu na to, jak długo byś żył, to i tak jest odcinkiem w perspektywie wieczności tak malutkim, 100 lat w perspektywie wieczności po prostu znika. Nie jesteś w stanie tego dostrzec, bo wieczność nigdzie się nie zaczyna i nigdzie się nie kończy. I w tym odcinku, który nigdy się nie zaczyna, nigdy się kończy, jest malutki odcinek, który trwa 100 lat. I jakość tych 100 lat, decyzje, które podejmujesz w ciągu tych 100 lat, a szczególnie najważniejszą decyzję, którą podejmujesz, określa, jak będzie wyglądać reszta czasu. Wyobraź sobie człowieka, który ma perspektywę pracy przez miesiąc i on pewnego dnia się budzi, mówi, nie, dzisiaj mi się nie chce jechać. W jego głowie powinna być nagroda, że przez kolejny czas w przyszłości jego praca będzie luźna, nie będzie musiał tyle pracować. Ale jemu pewnego dnia się nie chce. On pewnego dnia zmienia decyzję, że nie, on nie jest w stanie cierpieć 30 dni. I my jako ludzie właśnie tak funkcjonujemy. Jest ktoś, komu zależy, abyś zlekceważył ten czas 30 dni i wmówił sobie, że bez względu na to, czy będziesz się pojawiał w tej pracy, czy nie będziesz pojawiał się w tej pracy, i tak będzie dobrze. ale tak nie jest. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, wersety od 8 do 9. Ostatni raz w tym roku myślę, że czytamy ten fragment. Piotr mówi tak. Bądźcie trzeźwi i czuwajcie. Apatia to nie jest stan, w którym powinieneś funkcjonować. Przeciwnik wasz, który nazywa się diabeł, chodzi wokoło jako lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. On szuka tak długo, aż znajdzie. On będzie krążył wokół ciebie cały czas, przez cały twój żywot. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. I list do Efezjan, 6 rozdział, wersety od 10 do 20, mówią nam na temat całej zbroi Bożej. Mówiąc o tej całej zbroi Bożej, będziemy mówić dzisiaj na temat przyłbicy zbawienia. Mówiliśmy już o każdym elemencie. Tak naprawdę, jeśli słuchałeś i wprowadzałeś w życie to wszystko, co słyszałeś, powinieneś stać się człowiekiem, który już nie jest bezbronny. Powinieneś zacząć być świadomy, że nie wszystko, co dzieje się w twoim życiu, jest Bożym planem. Że nie wszystko, co dzieje się w twoim życiu, jest Bożą ingerencją w twoje życie. Czasami jesteś atakowany. Czasami przechodzisz przez trudny czas. Choroba nie jest Bożym planem dla ciebie. Dlatego apostoł Paweł mówi, przeciwstawcie się wszystkiemu, co jest diabelskie. Chrystus przyszedł na ziemię, mówi o tym Ewangelia Jana, ja przyszedłem, aby co? Zniweczyć dzieła diabelskie. On przyszedł to zniszczyć. On przyszedł ratować ludzi. On przyszedł uzdrawiać ciało ludzi i duszę ludzi. Chrystus nie przyszedł tylko po to, aby uzdrowić twoje fizyczne ciało, ale on przyszedł też po to, aby uzdrowić twoje chore emocje. On niweczy wszystko, co Bóg zaplanował dla ciebie. Co diabeł zaplanował dla ciebie, przepraszam. A więc mówiąc o przyłbicy zbawienia, Efezjan 6:17, musimy zrozumieć trzy aspekty zbawienia. Tak będzie trochę teologicznie, ale nie będziemy tego bardzo pompować wielkimi słowami. A więc pierwszy aspekt zbawienia to jest usprawiedliwienie przeszłości. Innymi słowy, jest to wolność od kary za grzech. List do Efezjan, 6 rozdział, 23 werset mówi tak. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Zapłatą za grzech jest śmierć. Jeśli byśmy tu dali kropkę, to nie brzmi to dobrze. Ale apostoł Paweł dalej kontynuuje to zdanie i mówi, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w kim? W Chrystusie Jezusie Panu naszym. To, co zrobił Chrystus dla każdego człowieka, który uwierzył w Niego, to przebaczył mu jego przeszłość bez względu na okropność, wielkość i dramatyczność tej przeszłości. To jest pierwszy aspekt zbawienia. Usprawiedliwienie twojej przeszłości. Wolność od kary. Wolność od kary za grzech. Kiedy przychodzisz do Chrystusa, kiedy wierzysz w Niego, a wierzyć w Niego oznacza ufać Mu, to nie oznacza wiedzieć, że On istnieje, polegać na Nim, tak? I położyć w Nim całkowicie swoją ufność. Ufność w tym, co On zrobił, a nie to, co Ty zrobiłeś. I kiedy przychodzisz do Chrystusa, kiedy wyznajesz ten grzech, twoja przeszłość jest wymazana. Amen? Czy ty rozumiesz, co to znaczy, że twoja przeszłość jest wymazana? Czy ty rozumiesz, że jeden dzień twojego życia z przeszłości skazywał cię na karę śmierci? Powiem ci więcej, jedna godzina twojego życia w przeszłości skazywała cię na śmierć. Zanim poznałeś Chrystusa, szedłeś prostą drogą do piekła. Co więcej, nie byłeś tego świadomy. Drugi aspekt zbawienia to jest usprawiedliwienie twojej teraźniejszości. Innymi słowy, wolność od mocy grzechu. Przeszłość to jest wolność od kary za grzech, ale teraźniejszość to jest wolność od mocy grzechu. 1 Koryntian 3,18. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Możesz przyjść do Chrystusa, kiedy twoje grzechy zostały oczyszczone, kiedy twoja przeszłość została oczyszczona przez Jego krew przelaną na krzyżu, możesz przyjść do Niego z otwartym obliczem. Możesz stanąć przed Bogiem i patrzeć Mu w twarz. Możesz mieć relację z Bogiem, a nie z jakimś bożkiem. Z żywym, prawdziwym, potężnym Bogiem. I kiedy masz relację z tym żywym, potężnym Bogiem, jest niemożliwe być niezmienionym. Jest niemożliwe pozostać taki sam. Jest niemożliwe dalej brnąć w tych samych rzeczach, w których brnąłeś rok temu. Jest niemożliwe nie mieć więcej pasji. Jest niemożliwe, aby coś się w tobie nie zmieniło. Jest niemożliwe, abyś nie miał ognia w swoim życiu. Jeśli tylko spotykasz się z Nim w teraźniejszości. Przestań się spotykać z Nim w teraźniejszości i będziesz jak wyschnięta papryka, która jest brzydka. Może to nie był dobry przykład. Ja zauważyłem jedną rzecz w tym kościele. Wy reagujecie tylko na głupie rzeczy. Pierwszy rząd. Popatrzcie, co powiedział. Pomyśl o tym przez chwilę. Jeśli Biblia naprawdę jest Bożym Słowem, a jest, jeśli ona mówi prawdę, a mówi prawdę, jeśli ona ma moc ciebie przemienić, i jeśli ten fragment, że my z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz chwały, z chwałę, to sprawia Pan, który jest Duchem. Czyli ja przychodzę do Boga i On mnie zmienia. I cechy, które są w Nim, Jego miłość, Jego miłosierdzie może być czymś, co stanie się częścią mnie. Bóg mówi, abyśmy Jego naśladowali. Apostoł Paweł powiedział, naśladujcie mnie, jak ja naśladuję Chrystusa. Chrystus jest wzorem. I Chrystus uwolnił cię od mocy grzechu. Jest takie stare chrześcijańskie kłamstwo. Takie paradoksalne zdanie, ale jest takie kłamstwo, które mówi tak, ja zgrzeszyłem, bo już nie mogłem wytrzymać. Hello. Jak mówisz to, że już nie mogłeś wytrzymać, że już nie mogłeś tego opanować, przed tym, zanim poznałeś Chrystusa, to jest normalne. To był twój stan. To było dla ciebie naturalne zachowanie. Rzeczywiście nie mogłeś nad tym zapanować, bo miałeś wrodzoną od urodzenia skłonność do grzechu. Ten twój człowiek wewnętrzny był żywy po to, aby grzeszyć. I miałeś do tego tendencję. W chwili, kiedy oddajesz swoje życie Chrystusowi, to Jego moc uwalnia cię od każdego grzechu, od każdego nałogu, od każdego, nie wiem, każdego zła w twoim życiu, bo On ma moc. Krzyż Chrystusa to jest moc Boża. Amen? On się rozprawił z grzechem, nie tylko się rozprawił z grzechem, ale przez krzyż ja mam moc. Także nie mów mi, że ty musiałeś zgrzeszyć. To jest kłamstwo. Kłamstwo. Bo Biblia mówi o tym, że Bóg z każdego pokuszenia da nam i wyjście. Chrześcijanin grzeszy, bo chce, nie że musi. On chce. Wybierz sobie sam, co chcesz zbierać w swoim życiu. To, co będziesz zbierał, to jest dokładnie to, co siejesz. Jeśli myślisz w tym problemie, że nie masz, w tym momencie, że nie masz problemu z grzechem, to już masz. My żyjemy dzięki Bożej łasce, dzięki Jego mocy. Powiem wam, dzięki Jego mocy my możemy być wolni. Dzięki Jego mocy my nie musimy grzeszyć. Dzięki Jego mocy po prostu nasze życie może być pełne, nasze życie może być pełne ognia, nasze życie może być szczęśliwe dzięki Chrystusowi. Nasze życie nie musi być nudne. Chrystus nie przyszedł po to, aby dać ci nudne życie. Nie przyszedł po to, aby dać ci przeciętne życie. Pokaż mi człowieka w Biblii, że przyszedł do niego Bóg i jego życie było nudne. Nie ma takiego człowieka w Biblii. Ale my możemy przez nasze postawy spowodować, że nasze życie chrześcijańskie będzie nudne, jeśli będziesz miał tyci relacje z Bogiem. Po trzecie, trzeci aspekt zbawienia. Usprawiedliwienie przyszłości. Wolność od obecności grzechu. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, wersety od 8 do 9. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To, o czym mówi ten fragment, to mówi o tym, że my jesteśmy przeznaczeni do zbawienia. Ten list został napisany do kościoła w Tesalonikach. W momencie, kiedy umrzesz, są dwie opcje, co będzie z tobą. Albo umrzesz, albo jak oddasz swoje życie Chrystusowi, to Bóg przyjdzie i zabierze swój kościół. Wiecie, że 2000 lat temu mówili, że to nastąpi jutro? W sensie dla nich jutro. Kościół cały czas funkcjonował w czujności. Oni czekali, myślę, że oni, ludzie, którzy widzieli, jak Chrystus zostaje w niebo wzięty, to jest, w Nowym Testamencie to jest jedyna osoba, która została w niebo wzięta, to jest Chrystus. Kiedy oni to widzieli, oni wiedzieli, co to znaczy, że Chrystus przyjdzie jeszcze raz. I myślę, że oni budzili się każdego dnia, wychodzili, czuję, że to będzie dzisiaj. To była ich postawa. To było ich oczekiwanie. Jakie jest twoje oczekiwanie? Ty czekasz w ogóle na to, aż przyjdzie Chrystus? Mój znajomy pastor opowiadał mi, że jego 11-letni syn wrócił z obozu jakiegoś chrześcijańskiego, gdzie czytali Apokalipsę. I on, kiedy on ma 11 lat, on siedzi na łóżku i czyta Apokalipsę. I ma świadomość, jest w stanie ci wyjaśnić, 11-latek, jak to wszystko będzie przebiegać. Jak to wszystko będzie się rozwijać. Wiecie, co to z nim spowodowało? Że jest grzeczny jak baranek. Że jest trochę przerażony tym, jak to będzie wyglądać. Bo przyjście Pana Jezusa będzie czymś dla ludzi, którzy są chrześcijanami, będzie to olbrzymie szczęście. Dla ludzi, którzy nie są chrześcijanami, to nie będzie żadne szczęście. Ale w momencie, kiedy Chrystus cię zabierze albo kiedy umrzesz, znajdziesz się w miejscu, gdzie już nie ma możliwości zgrzeszyć. Tam jest wolność od grzechu. Ale dopóki jesteś na planecie Ziemia, to jest zawsze wynik twojej wolnej woli, czy ty zgrzeszysz, czy nie zgrzeszysz. Podsumowuję to w ładny sposób, to co teraz powiedziałem. List do Rzymian, 5 rozdział, wersety od 1 do 2. Usprawiedliwieni tedy z wiary. Mowa o przeszłości. Ta przeszłość to nie jest w wersecie biblijnym, tymi wielkimi literami. To jest coś, co ja dopisałem, żeby było jasne. W Apokalipsie jest napisane, że jeśli dodasz coś do Biblii, chociaż jedno słowo, to wszystkie plagi, które są opisane w tej księdze, zrealizują się w twoim życiu. Także ja mówię, to, co jest wielkimi literami, to jest moje, to nie jest Boże Słowo. Ja chciałem nakreślić, do czego to się odnosi. Amen. A więc usprawiedliwieni tedy z wiary, mowa o przeszłości, i przechodzimy teraz do teraźniejszości. Pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy. Teraźniejszość. Teraz masz pokój z Bogiem, teraz masz dostęp do łaski. I chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Chwała Boża tak naprawdę objawi się w potężny sposób. Nadzieja chwały Bożej to jest twoje oczekiwanie przyjścia Chrystusa albo spotkania się z Nim, i to jest przyszłość. Amen? Zapamiętaj sobie, ten fragment, piąty rozdział w liście do Rzymian 1-2 dotyczy właśnie przeszłości, kontekst zbawienia, teraźniejszość i przyszłość. Okej? I teraz zajmiemy się bardzo kontrowersyjną kwestią w chrześcijaństwie. Pewnością zbawienia. Niektórzy chrześcijanie twierdzą, takie powiedzenie było: raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Tak? I można znaleźć na to sporą liczbę fragmentów. Ale niektórzy mówią, że można stracić swoje zbawienie, i znajdą taką samą liczbę fragmentów. Dlaczego Bóg tak sprytnie zadziałał? Dlaczego Bóg tak sprytnie zadziałał? Popatrzcie, z jednej strony, kiedy oddajesz swoje życie Chrystusowi, kiedy jesteś chrześcijaninem, który żyje z Bogiem, nie żyjesz w grzechu. Musimy sobie powiedzieć jedną istotną rzecz. Życie w grzechu to jest coś, co robisz notorycznie, pomimo tego, że wiesz, że jest to złe. Tak? Bóg mówi do ciebie, że to jest złe, a ty dalej to robisz. Jeśli zgrzeszysz, to jest pojedynczy akt. Tak? Żyjąc w grzechu, czyli proces, niektórzy mówią, że możesz stracić swoje zbawienie. I mamy taki fragment, wielu przyjdzie i powie: Panie, Panie, prorokowaliśmy w Twoim imieniu, wyganialiśmy demony, a Chrystus powie: nie znam was. Kto może prorokować w imieniu Chrystusa? Kto może wyganiać demony w imieniu Jezusa? Czyż nie chrześcijanie? Tak? Pierwszy list Jana, 5:13. Popatrzcie odnośnie pewności zbawienia. Jeśli żyjesz jako człowiek, który chce żyć sprawiedliwie, który żyje z Bogiem, jeśli chcesz żyć sprawiedliwie, jeśli żyjesz z Bogiem, jeśli eliminujesz grzech z twojego życia, możesz być pewny swego zbawienia. Amen? Nie musisz rozmyślać o tym, czy można je stracić, czy można je nie stracić, ponieważ ty wiesz, że jesteś zbawiony. O tym mówi 1 Jana 5:13. Jan mówi tak: to wam napisałem, którzy wierzycie w imię Syna Bożego. Wierzycie oznacza ufacie Mu, Jego życie jest poddane Chrystusowi, polegacie na Nim i cała wasza ufność odnośnie życia tego i przyszłości jest w Chrystusie Jezusie, abyście co? Wiedzieli, że macie żywot wieczny. Abyś wiedział. Biblia nie mówi, abyś czuł. To wam napisałem, abyście czuli. Nie. Ile ludzi budzi się rano, dają swoje życie Chrystusowi w poniedziałek, w piątek telefon. Ja nie czuję, że jestem zbawiony. Ja mówię, a co twoje zbawienie ma wspólnego z czuciem? Jan mówi radykalnie, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Ewangelia Jana, 3 rozdział, wersety od 16-18. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, co? Nie zginął, ale miał żywot wieczny. I teraz posłuchajcie. Dla mnie to jest jeden z piękniejszych fragmentów w Biblii. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. To jest, powiem wam, piękne. Chrystus mógłby przyjść na świat, aby go osądzić. ale Chrystus przyszedł po to, aby ten świat zbawić. To jest mój Chrystus. To jest czad. To jest niesamowite, powiem wam. On mógł przyjść, osądzić świat, jego sąd byłby sprawiedliwy i nam należny. Tak? Jego sąd byłby sprawiedliwy względem nas. Ale on przyszedł zupełnie po coś innego. Aby zbawić ten świat. Wow! Aby zbawić ten świat. Czujesz to? Aby zbawić ten świat. I dalej Biblia mówi o tym, że kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Lecz zaś nie wierzy, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. To jest bardzo istotny werset. Jeśli nie uwierzyłeś, to już jesteś osądzony. A dlaczego jesteś osądzony? Bo nie uwierzyłeś. Nie poddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Już jesteś osądzony. Zapamiętaj sobie Jana 3, 16, 18. Myśl o tym. Tu jest mnóstwo pięknej głębi. I Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, wersety od 17 do 20. Powróciło tedy owych 72 z radością, mówiąc: Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. Rzekł więc do nich: Widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, ale radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Kiedy ostatnio cieszyłeś się, że twoje imię jest zapisane w niebie? Kiedy ostatnio się cieszyłeś z tego? Kiedy ostatnio wstałeś i powiedziałeś: Panie Boże, ja dziękuję Ci za to, że jeśli bym umarł dzisiaj, to spotykam Ciebie. Wow! Z tego masz się cieszyć. Biblia mówi, że masz się z tego radować. List do Filipian, 4 rozdział, 4 werset mówi: Radujcie się, bracia, powiadam wam, radujcie się. Kiedy Dawid zgrzeszył, król Dawid zgrzeszył, jest taka modlitwa pokutna, psalm 51, kiedy byłem kawalerem, to często ten psalm czytałem. I werset 12 mówi tak. Serce czyste, 51, 12 werset. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. I nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. I teraz werset 14. I przywróć mi radość z wybawienia Twego. Jeśli nie masz radości z wybawienia Chrystusa, to coś jest z tobą nie tak. Amen? Jeśli nie masz radości z tego powodu, że Bóg cię wybawił i zbawił, bo oddałeś mu swoje życie, to coś jest z tobą nie tak. Wiesz, dlaczego możesz nie mieć radości? Bo grzech zabija radość. Bo grzech, brudne sumienie, poczucie winy z tego powodu, że coś złego zrobiłeś, zabije twoją radość. Im bliżej Boga jesteś, tym jesteś bardziej radosny. Powiem wam, że kiedy byliśmy teraz na tej konferencji z tymi wszystkimi tam liderami, to powiem wam, tam był jeden wielki fan. Tam była po prostu radość. Tam była zabawa, tam było zdrowe poczucie humoru. Tam było mnóstwo śmiechu. Dlaczego? Bo ci ludzie żyją z Bogiem i to mocno. Jak widziałem jednego człowieka, Randy Boyda, który uwielbiał Boga, ja myślałem, że on go rozsadzi po prostu. Ale to, co się działo w jego duchu, on już tego nie mógł powstrzymać. 50 lat. Jest jeszcze taki inny człowiek, którego poznałem w tym roku, David Pierce. Facet 60 lat ma. I to jest ciągle pasja i ogień. 60 lat. Ja mówię: ty masz 60 lat, a w tobie jest ciągle tyle pasji, radości, tyle po prostu akcji. A on mówi: a jak powinno być inaczej? I czasami patrzę na młodzież, aż 20 kilka lat, a wyglądasz, jakbyś już szedł na spotkanie z Panem. Radość to jest klucz do wszystkiego. Powiem wam, radość to jest klucz do wszystkiego. I mówisz o radości i teraz radujcie się i wszyscy się uśmiechają, no bo to słowo radość coś wytwarza, tak? Nawet niektórzy, którzy nigdy się nie uśmiechają, dalej się uśmiechają, bo mówimy o radości. I niech tak ci już zostanie. Ale radość, ta radość wypływa z tego, że twoje imię, kiedy oddałeś swoje życie Chrystusowi, mój drogi, kochany przyjacielu, to jesteś zbawiony. Umierasz, nawet nie widzisz, co jest w piekle, idziesz do nieba i wita cię Chrystus, który cię zna po imieniu, który wie, kim jesteś, który zna każdy centymetr twojego życia, który zna każdy ból, przez który przeszedłeś, który zna każde trudne doświadczenie, przez które przeszedłeś. I jak On cię spotka, jak On coś do ciebie powie, to będzie coś tak niesamowicie osobistego, że będziesz zdziwiony, że nawet On o tym wie. Powiem wam, że mam momenty w moim życiu, że chciałbym być już z Panem. Wczoraj wracam z Mateuszem. On już był zmęczony. Nie będę mówił, jakie osiągał prędkości. Nie wiem, ile jedziemy, ale tak szybko było. Poprzedni właściciel tego twojego samochodu to ładnie go tam zmasakrował, ten twój samochód. Jedziemy i on mówi, co? To jest dobra prędkość? Boicie się? Ja zawsze mówię tak. Ja się nie boję. Jest przeznaczenie nad moim życiem. Tak jak na twoim. Pójdziesz do nieba, jak będziesz mógł powiedzieć, biegu dokonałem, wiary zachowałem. A ja wiem, że to nie jest ten czas. A bo mówię, dla mnie możesz po prostu grzać. Jestem wyluzowany. Ja mam przeznaczenie nad swoim życiem. Jeszcze nie skończyłam. Tak? Ale powiem wam, że nawet jeśli bym umarł, to mnie to w ogóle nie przeraża. Bo Biblia mówi o tym, że jeden ze strachów, który zabiera Bóg, to strach przed śmiercią. Ja wystarczająco, kiedy byłem nastolatkiem, najadłem się strachu przed śmiercią. Tak? Teraz nie muszę się bać śmierci. Bo wiem, że to jest tylko etap, to jest tylko 30 dni. A potem... jest niesamowicie. I to mi daje radość, jeśli przechodzisz przez trudne rzeczy w swoim życiu. Mój drogi bracie, siostro, cokolwiek by się tutaj nie działo, to i tak wygrałeś. To i tak wygrałeś. A więc Chrystus mówi, nie radujcie się z tego, że demony są wam podległe. Chrystus mówi, ja wiem, że to jest fajne. Ja wiem, że to jest fajne, kiedy one wychodzą w moim imieniu. To jest fajne. Ale to, co jest najbardziej ekscytujące i to, po co ja przyszedłem, to po to, abyś miał radość z tego, co ja dla ciebie zrobiłem. I zajmijmy się kwestią utracalności zbawienia. Możesz być pewny zbawienia, jeśli oddajesz swoje życie Chrystusowi. Jeśli oddałeś życie Chrystusowi, jeśli eliminujesz na bieżąco grzech z twojego życia, możesz być pewny. Niepewność pojawia się wtedy, kiedy grzech dotyka twojego życia i w tym momencie zaczynasz mieć wątpliwości i powiem wam, że to jest sprytne posunięcie Boga. Dlatego, że wiara w utracalność zbawienia może doprowadzić cię do uczynkowości. Jeśli uwierzysz w utracalność zbawienia, to będziesz próbował sam coś nadrobić. Powiem ci, większość tej księgi to są ludzie, którzy próbowali robić dokładnie to samo. Oni próbowali nadrobić. Oni próbowali włożyć całe serce w uczynki i myśleli sobie, że jak wypełnią przykazania, to będą zbawieni. Oni, faryzeusze, robili takie rzeczy, Oni żyli takim życiem, mieli taki standard, że ty i ja to w ogóle... Co my możemy mieć wspólnego z Bogiem w ich mentalności? Kiedy wierzysz w utracalność zbawienia, że można je stracić, tak? To doprowadzi cię to do uczynkowości. List do Galacjan, posłuchajcie, 3 rozdział, wersety od 1 do 6. Pięknie tutaj apostoł Paweł odnosi się do tego kościoła. O nierozumni Galacjanie, inne tłumaczenia mówią o głupi Galacjanie. Którą chcecie opcję? Głupi. Któż, niektórzy nierozumni nie rozumieją, co to jest nierozumni, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę dowiedzieć się od was jednej rzeczy. Czy przez uczynki zakonu, czyli przez wasze dobre uczynki, przez wasze święte postępowanie, otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Tak? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie. Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście byłyby daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, uczyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Zbawienie nie jest i nigdy nie będzie z uczynków. No ale Biblia mówi o tym, że wiara bez uczynków jest martwa. Uczynki są wynikiem tego, co stało się wcześniej w twoim życiu. Ale one mnie nie zbawiają. One mnie nie zbawiają. Jest nienormalne oddać swoje życie Chrystusowi i żyć dalej tak samo, jak żyłem wcześniej. Jest nienormalne oddać swoje życie Chrystusowi i nie chcieć pomagać innym. To jest nienormalne. To jest nienormalny stan. I do tych ludzi mówi Jakub, że wiara bez uczynków jest martwa. Ta wasza wiara, którą macie w zbawienie, tak, jesteście zbawieni, ale to jest martwe. Tak? Uczynki nie dodają nam nic do naszego zbawienia. One są tylko ekspresją naszego zbawienia. Tak? Ale jeśli wierzysz właśnie w tą utracalność, jeśli żyjesz w takim strachu, ja mogę to stracić. A jeśli oddałem życie Chrystusowi, no staram się żyć z Bogiem, ale wczoraj się nie modliłem, może już straciłem zbawienie. Nie, nie straciłeś zbawienia. Ja chcę to podkreślić jeszcze raz. Moim zdaniem możesz utracić zbawienie, kiedy żyjesz w grzechu. No wyobraź sobie sytuację taką. Ktoś kiedyś oddał swoje życie Chrystusowi. Nagle zaczyna pić, zdradza swoją żonę, zostawia swoje dzieci, zaczyna brać narkotyki. Jest to logiczne, żeby ten człowiek był zbawiony wtedy? On oddał kiedyś życie Chrystusowi. Czy jego życie o tym cokolwiek mówi? Biblia mówi, że kiedy oddajesz swoje życie Chrystusowi, to naturalne jest to, że nie chcesz grzeszyć. Ty się możesz zmagać z grzechem. Możesz się zmagać. Tak? Ale nie żyć w grzechu. Wiara w nieutracalność zbawienia, to jest chyba takie najbardziej nadużywane, czyli raz zbawiony, na zawsze zbawiony, może doprowadzić do nadużywania łaski. Tak. Ona może doprowadzić do nadużywania łaski, taka koncepcja, jeśli ty masz niewłaściwe serce. Jeśli ty masz niewłaściwe serce. Ja wam coś powiem. Ja wierzę, że jestem zbawionym człowiekiem, mam absolutną pewność tego. I wiem, że gdybym jutro zgrzeszył, to wiem, że dalej jestem zbawiony. Ale nadużywanie tej Bożej łaski to jest to, o czym mówi list do Rzymian, rozdział 5:20 do 6:2. A zakon wkroczył, czyli te wszystkie przykazania wkroczyły, aby się upadki pomnożyły. Kiedy przyszły przykazania, to w końcu człowiek, tak, zaczął być świadomy, co robi źle. Zakon był dany człowiekowi, tak? Te wszystkie przepisy, te 613 przepisów były dane człowiekowi po to, aby człowiek w końcu zrozumiał, że nie może się sam zbawić. Że potrzebuje ingerencji Boga. I Paweł mówi, aby się upadki pomnożyły. Gdzie zaś się grzech rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. W Nowym Testamencie jest tak, że tam, gdzie grzech się rozmnożył, tak, tam, gdzie tam jest grzech, to tam jest również łaska, która eliminuje ten grzech. Żeby jak grzech panował przez śmierć, to jest super. I tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? I to jest myślenie wielu chrześcijan. Ja mogę się zachowywać jak idiota. Ja mogę sobie robić dalej, co chcę. Oddałem kiedyś życie Chrystusowi, wyczytałem w Biblii, że nie stracę mojego zbawienia, jestem tego pewny w 100%, bez względu, co będę robił, będzie okej, okay. Bez względu na to, czy będę cię zdradzał żonę, bez względu na to, czy będę bił dzieci, czy będę pił i będę tak żył latami, ja dalej jestem pewien, że umrę i będę zbawiony. Czyżby? Czyżby? Czyżby podniesienie ręki? I powiedzenie modlitwy, oddaję Ci moje życie. I wyznanie swoich grzechów. Taki jednorazowy akt, który nie ma dowodu później kolejnego dnia w rzeczywistości. Czyżby to Cię zbawiło? Chrystus powiedział radykalnie, jeśli mnie kochacie, jeśli mnie miłujecie, będziecie przestrzegać moich przykazań. Łaska Boża może być wykorzystana przez ciebie w zły sposób, a łaska Boża jest dana ci po to, abyś eliminował grzech, abyś żył w wolności od potępienia. Tak? I łaska jest niesamowita, łaska jest wielka. Ona jest potężna. My jesteśmy zbawieni z łaski, amen? Za darmo. Ale nie bądź człowiekiem, który świadomie nadużywa łaski. Wiecie, jak to mniej więcej wygląda, Panie Boże? Ja zgrzeszę za chwilę, wiem o tym, wiem, zgrzeszę i ja Cię za to przepraszam. Zrobiłem tak raz w życiu. Czułem się paskudnie. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Łaska, do której masz dostęp, kosztowała kogoś mnóstwo. To kosztowało życie Jezusa Chrystusa, abyś ty miał dostęp do łaski. Łaska była abstrakcją w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie jest rzeczywistością, ale ona nie służy, abyś wykorzystywał ją do tego, aby grzeszyć. Mnie łaska zawsze pociąga do tego, to jest paradoks łaski, ale ona mnie zawsze pociąga do tego, aby nie grzeszyć. Aby podobać się Bogu. Ja chcę się podobać Bogu. Ja chcę coraz bardziej, chcę być coraz bliżej Niego. To powoduje łaskę. I wiem, że jak zgrzeszę, że jak mi się to uda i czuję się paskudnie, to powinienem się czuć paskudnie. Bo jak przestanę się czuć paskudnie, jak grzeszę, to znaczy, że w moim sercu jest coś nie tak. I tak jak powiedziałem wcześniej, czy możesz utracić zbawienie, czy nie możesz utracić zbawienia? Ja nie wiem, czy możesz stracić, czy nie możesz stracić. Ja powiedziałem wam, dlaczego tak Bóg mógł zrobić, dlaczego tak mówią teolodzy, że Bóg mógł tak zrobić. I chrześcijaństwo dzieli się na takie dwa nurty, że nie ma możliwości utracić i że jest możliwość utracić. Kościół zielonoświątkowy twierdzi, że można utracić. I to jest też moje przekonanie, że można stracić w sytuacji, o której wam mówiłem. Amen? Ale jeśli nie tracisz zbawienia z tego powodu, że jesteś niedoskonały. Nikt z nas nie jest doskonały. Pytanie, co ty z tym robisz? Czy ty żyjesz z Bogiem? Nie. Nie dołuj się tym, jeśli nie czytałeś Biblii w tamtym tygodniu i nie myśl sobie, że ty w tym momencie straciłeś zbawienie. Nie. Ty po prostu odciąłeś się od tego, co Bóg chciał ci powiedzieć. Tak? Ale jeśli żyjesz w grzechu, w którym nie musisz żyć, bo Chrystus cię z tego uwalnia. To coś jest nie tak. Jesteśmy w połowie i niech tak zostanie. Na sam koniec chciałem ci zadać pytanie. Czy ty jesteś pewny tego, że jesteś zbawiony? Nie jesteś nic w stanie zrobić, aby sobie na to zasłużyć. Zbawienie nie jest z dobrych uczynków. My żyjemy w kraju, gdzie się mówi, że zbawienie jest z dobrych uczynków. Kłamstwo. List do Efezjan mówi radykalnie, zapisz to sobie, 2:8-9. 2:8-9 Efezjan. Łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę, to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Zobaczcie, jaki paradoks. 2 wersety, tak? Biblia mówi, że nie jesteśmy zbawieni z uczynków, ale jesteśmy stworzeni w Chrystusie, już w Chrystusie. Kiedy oddajesz Mu swoje życie, to wtedy jesteś powołany do uczynków. Amen? Druga fałszywa koncepcja zbawienia to jest taka, że dobrzy ludzie idą do nieba. Tak? Jest tak? Tak? To znajdź mi dobrego człowieka. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Każdy człowiek na ziemi jest grzesznikiem. Chyba, że przychodzisz do Chrystusa. Jakuba 2:10. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Możesz wypełnić wszystkie 613 przykazań, ale w jednym zawinisz. I Bóg mówi, jesteś winien absolutnie wszystkich innych. Jest to dołujące? To powinno być dołujące. To powinno być na tyle dołujące, że przyprowadza mnie to do miejsca, tak, że ja potrzebuję Ciebie, Boże. Ja jestem grzesznikiem. Jeśli jestem grzesznikiem, to potrzebuję Zbawiciela. Zbawiciel to jest ten, który uwalnia Cię z grzechu i przebacza Ci grzech. Nie ma ani jednego dobrego człowieka. Wybij sobie z głowy ten kult dobrego człowieka. Nie ma czegoś takiego. Wiecie, skąd to pochodzi? Z tego, że ktoś popełnia mniej grzechów, tak, niż ma dobrych uczynków i my myślimy, że będzie taka waga w niebie. I staniesz, tu są dobre uczynki i one będą cięższe, a złe uczynki będzie ich trochę mniej. Tak, synu, zobacz, jak wyglądam. Taka pozycja powoduje, że możesz tutaj wejść. Ledwo co trzymam, to możesz tu wejść. Obudź się. To tak nie działa. Nikt z uczynków nie jest zbawiony. Nikt nie jest dobry. Twój umysł teraz mówi niemożliwe. Komu zaufasz? Bogu, który nas stworzył, czy twojemu myśleniu? Trzecia fałszywa koncepcja. Możliwość odpokutowania za grzechy po śmierci. Jakże popularna w Polsce. Jeśli ja umrę, to trafię do miejsca i ludzie będą się za mnie modlić i ja zostanę wykupiony z tego miejsca. Skąd to jest? Skąd to jest? Z mitologii greckiej? Ta koncepcja zabiła już setki milionów ludzi. Chrystus powiedział, Biblia mówi w swoim słowie, Hebrajczyków 9:27, jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Kropka. Powiem wam, że dla mnie koncepcja możliwości odpokutowania za grzechy po śmierci to jest dla mnie największa herezja, która istnieje przez tysiące, przez 2000 lat po prostu w chrześcijaństwie. To ujmuje Chrystusowi. To jest kłamstwo wymierzone w stronę Biblii. To jest coś, co powoduje, że ludzie myślą, że będą żyć, będą chodzić do kościoła i umrą i trafią do trzeciego miejsca, o którym Biblia nic nie mówi, ale trafią tam i rodzina będzie się o nich modlić, kiedy wpłacą odpowiednią kwotę, kiedy wykupią sobie modlitwy na cały miesiąc za jedyne kilkaset złotych i ci ludzie będą wykupieni stamtąd. To jest kłamstwo. Sorry, że mówię z taką pasją, ale ile ofiar jeszcze będzie miała ta teologia? Ile ofiar? Chrystus nigdy nam o tym nie powiedział, że będzie można zmienić opcję po śmierci. Tutaj na ziemi jest miejsce twojej decyzji. Nikt tego nie zmieni. Nikt tego nie zmieni. Kiedy jest przypowieść, opowieść o bogatym człowieku i Łazarzu, jeden trafia na łono Abrahama do nieba, drugi trafia do piekła. Tam jest przepaść między nimi. I nagle bogacz mówi, weź, niech pójdzie, mówi do Abrahama, niech pójdzie po prostu, niech pójdzie Łazarz i ostrzeże moich braci. Nie ma opcji. Nie ma takiej opcji. Nie ma opcji, żebyś wyszedł z tamtego miejsca, kiedy już tam wpadniesz. Wiecie, czym jest piekło? Najgorsza rzecz w piekle jest taka, że tam nie ma nadziei. To jest miejsce pozbawione nadziei. Wiecie, dlaczego chrześcijanie potrafią pojechać do jakiejś dżungli, do Afryki? Pójść przez dżunglę, gdzie przejdziesz przez nią, to jest prawie cud? I głosić Ewangelię jednemu plemieniu. Wiesz, dlaczego tak jest? I jadą tam i umierają za to. Wiesz, dlaczego tak jest? Bo mają świadomość, że piekło jest realne. Wiesz, dlaczego Chrystus przyszedł na ziemię? Bo On widział piekło. Bo On wie, jak tam jest. I On kocha ludzi. On kocha to, co stworzył. I chce naprawić błąd Adama. I On stał się drugim Adamem. Stał się drugim Adamem, który umarł za grzechy, który naprawił to, co zepsuł Adam. I to jest taka możliwość, która nie dzieje się naturalnie, ale ona dzieje się wtedy, kiedy człowiek przychodzi, pada na kolana i mówi, ja pokutuję za moje grzechy. Jestem grzesznikiem i potrzebuję Ciebie, Jezu. Obudź się. Nie ma trzeciej opcji. Nie ma trzeciej opcji. Za każdym razem, kiedy przechodzę obok w nekrologu tutaj w Oleśnie, patrzę, jest kolejna martwa osoba, której ktoś wmówił prawdopodobnie, że nie bój się, my cię wykupimy stamtąd. Gdzie to jest napisane? To jest oszustwo. Oszustwo, gdzie stawką jest wieczność ludzi. Wieczność i cierpienie. Najgorsza herezja, która istnieje, to jest miejsca to jest opcja trzeciego miejsca. Nie ma tego w Biblii. Gdyby to było w Biblii, to Chrystus by powiedział, że są trzy drogi. Nie, są dwie drogi. Pewien człowiek, przestępca w Londynie, XIX wiek, miał być skazany na śmierć. I pojawił się kapelan, który poszedł, aby mu głosić Ewangelię. Poszedł do niego i zaczął mu głosić Ewangelię. I nagle ten przestępca patrzy na niego i mówi, ty w to wierzysz, co mi opowiadasz o piekle, niebie? Wierzysz w to? Kapelan mówi, no tak, skoro ci mówię, to w to wierzę. I on mówi tak, patrząc mu w oczy, słuchaj, gdyby ja w to wierzył, to byłbym w stanie przejść cały Londyn na kolanach po rozbitym szkle, aby powiedzieć o tym jednej osobie. To jest chore. To jest chora koncepcja. To jest fałszywa koncepcja i ten naród, nasz polski naród siedzi w tym po prostu po uszy. Wstańmy, będziemy się modlić. Panie Jezu, daj nam, Panie, świadomość, że nie ma w nikim innym zbawienia, tylko w Tobie. Niech to nas zawsze motywuje, Duchu Święty, do tego, abyśmy, Panie, mówili ludziom o Tobie, abyśmy ratowali wydanych na śmierć. Panie, tu nie chodzi o Kościół, tu chodzi, Panie, o zbawienie ludzi. Tu nie chodzi o budowanie organizacji, tu chodzi o ratowanie ludzi. Jezu, daj nam takie przekonanie w naszym sercu. Panie, to przekonanie, o którym mówił ten przestępca, tą pasję, Duchu Święty, aby mówić, aby głosić, Panie, Twoje słowo. Królu, Panie, abyśmy zaczęli, Panie, bardziej ufać Biblii niż naszym domysłom i temu, co mówi telewizja, Panie. Ojcze Wszechmogący, tylko Twoje Słowo jest prawdą. I każdy z nas, Panie, na wyciągnięcie ręki w naszym życiu mamy ludzi, którzy dzisiaj zmierzają do piekła. Ojcze, Panie, użyj nas. Daj nam odwagę, mądrość, abyśmy mówili tym ludziom o Tobie, Duchu Święty. Abyśmy mówili tym ludziom, Duchu Święty, o Tobie, o tym, co Ty zrobiłeś na krzyżu, o tym, co Ty zrobiłeś dla nas. Panie, bądź uwielbiony i wywyższony. Panie, bądź uwielbiony i wywyższony. Dzięki Ci, Jezu. Być może jesteś w tym miejscu i nie jesteś pewny swego zbawienia. Być może wiesz, że nie jesteś zbawiony, bo nigdy nie nastąpiło w Twoim życiu to, że oddałeś swoje życie Chrystusowi i zacząłeś żyć tak, jak On chce. Być może tak nigdy takiego momentu nie było. Być może był taki moment w Twoim życiu, że kiedyś oddałeś swoje życie Chrystusowi, ale Twoje chrześcijaństwo wygląda tak, że się nim po prostu brzydzisz. Że nie ma żadnej różnicy pomiędzy człowiekiem, który nie zna Chrystusa, a Tobą. Nie ma żadnej różnicy, macie te same standardy. Zachowujecie się tak samo, funkcjonujecie tak samo. Macie te same cele, priorytety i ten sam język. Być może tak jest. Zarówno ci z nas, którzy nie oddali jeszcze swojego życia Chrystusowi, i ci z nas, którzy kiedyś oddali. Chciałem, żebyśmy pomodlili się głośno do Boga. Powtórz za mną tą modlitwę. Bądź w tym szczery. Tu chodzi naprawdę. Tu nie chodzi o to, żebyś ty przyszedł za tydzień na nabożeństwo. Tu chodzi o to, abyś ty był uratowany. Tu chodzi o to, abyś ty był zbawiony. Tu chodzi o to, aby twoje życie było pełne szczęścia, bo ono z Bogiem jest niesamowite. Nie ma sensu żyć po swojemu. Nie ma sensu robić tego, co jest głupie. Nie ma sensu, żeby sprzedać Chrystusa, żeby sprzedać to, co piękne, jest jakiś durny grzech. Pomódź się ze mną. Zrób to głośno. Zrób to głośno. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie dzisiaj. I chcę poddać Ci moje życie. I wyznaję Ci mój grzech. I wiem, że jestem daleko od Ciebie. Ale dzisiaj chcę przyjść, abyś Ty mnie uchwycił. Abyś Ty mnie złapał, Panie. Abyś Ty mnie dzisiaj przytulił. Abyś Ty przebaczył mi każdy grzech. Abyś przebaczył mi moją przeszłość. Oczyść moje serce. Oczyść mnie z grzechu. I wyznaję to dzisiaj przed Tobą, że Ty jesteś moim Panem. Oddaję Ci moje życie. Oddaję Ci całkowicie moje życie. Od dzisiaj należę do Ciebie, Panie. Jestem Twoją własnością, a Ty jesteś moim Bogiem i chcę żyć z Tobą. Amen. 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 Jeśli oddałeś swoje życie Chrystusowi, jeśli zrobiłeś to dzisiaj, chcę Ci po pierwsze pogratulować. Ja wiem, że niektórzy z nas oddaliśmy swoje życie Chrystusowi. Wiem, że niektórzy z nas odbudowaliście tą relację z Chrystusem. Wróć do Boga. Bez względu na to, czy Go kiedyś poznałeś, a jeśli Go nigdy nie poznałeś, to wróć do Boga. Przyjdź do Niego. Jeśli to zrobiłeś, mamy dla Ciebie tutaj pakiet, który możesz przyjść ze swoim znajomym, który Cię tu zaprosił. Przyjdź, to jest dla Ciebie. To jest dla Ciebie. Możesz sobie to wziąć, to Ci pomoże rozwijać swoją relację z Bogiem. Amen? Pomódlmy się o Jasia Mieszkalskiego szybko, o szczęśliwe i dobre rozpatrzenie sprawy, o uchylenie wyroku i ponowne rozpatrzenie. Jasiu został, skracając historię, niesłusznie oskarżony i grozi mu więzienie. Jak wychodzisz na miasto, tak jak Jasiu, głosisz Ewangelię jak szalony, to diabeł zrobi wszystko, aby cię zniszczyć. Pomódlmy się, aby sprawiedliwość się zamanifestowała w tej sytuacji. Ojcze, prosimy Cię, Duchu Święty, aby Panie Jasiu, Panie, był wolnym człowiekiem, aby on nie musiał, Duchu Święty, iść do więzienia, abyś, Panie, pokazał, gdzie jest prawda, abyś pokazał, gdzie jest sprawiedliwość, Duchu Święty. Panie, ja Duchu Święty, przeciwstawiam się temu diabelstwu w imieniu Jezusa. Objaw swoją chwałę, moc i potęgę. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Objaw swoją chwałę i moc. Panie, modlimy się o wolność, Panie, i o sprawiedliwość, Panie, w tej sytuacji. Dzięki Ci, Jezu. Amen.